Naprawdę, jaka jesteś niewinikt. Okej, dobra.
Słuchacie Edugadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły. Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Polonda wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
Bo ja im coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
Okej, dobra.
Dzień dobry.
Dzień dobry, tu Marcin Zaród-Starnowa, prowadzący bloga Godzina Geniuszu, blogspot.com i...
Stałeś się, tak, Jacek Staniszewski, który też prowadzi bloga, chociaż ostatnio bardzo go zaniedbał, do klasy.pl. Dzieje się dużo rzeczy i te moje wszystkie rzeczy, oprócz chyba edugadek tak naprawdę, które są poza pracą w szkole, zeszły na któryś tam plan. No oczywiście, wiesz, dostałem taki list, dostaliśmy w zasadzie, w którym jest pytanie, czy zajmiemy stanowisko w sprawie strajku.
Serio?
Zajmijmy stanowisko w sprawie strajku. Myślę, że chyba nasza odpowiedź jest dosyć prosta.
Tak, to znaczy...
Taką sobie ustaliliśmy.
Tak, że co, że ja popieram, a ty nie?
To jest... Znaczy... To jest trochę tak, wiesz, że ja mam problem z tym niepopieraniem. Zobacz, mieliśmy o tym nie rozmawiać w ogóle, a zaczynamy o tym rozmawiać. Ja mam problem z popieraniem i z niepopieraniem i to jest mój problem największy, dlatego że to już nie dyskutujmy o tym, bo tak sobie ustaliliśmy, że nie będziemy o
Pewnie.
Tym dyskutować. Powiemy, że jest to dla nas dosyć bardzo mocna sprawa. Znaczy, oczywiście, że trudno nie popierać kwestii tego, że w edukacji musi się dziać lepiej i to, co się teraz dzieje, jest po prostu straszne. Natomiast no, zapowiadamy wszędzie, że nie ma tu narzekactwa i polityki.
Więc ja mam sposób, żeby nie było narzekactwa. Mogę coś powiedzieć?
No proszę bardzo.
Że nigdy w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 lat edukacja, dobro uczniów, nauczycieli i w ogóle oświata nie miała tak dużo miejsca w mediach, jak przez ostatni tydzień. Ja pamiętam 2 lata temu, kiedy osobiście pojechałem na jakąś demonstrację do Warszawy. Było tam kilkanaście tysięcy nauczycieli, tylko dołączyliśmy do jakiegoś tam OPZZ-u, który gdzieś tam jeszcze inni strajkowali, znaczy nie strajkowali, tylko protestowali.
Protestowali.
I ja przyjechałem do domu i specjalnie nagrałem sobie wiadomości. Ani słowa o nauczycielach nie wspomnieli wtedy. Natomiast w tym momencie od tygodnia nic innego nie schodzi z mediów i myślę, że to jest dobry pierwszy objaw tego, że coś zaczyna, jakiś pozytywny efekt już samego mówienia o strajku, to jest to, że ludzie zaczęli mówić, dyskutować i rodzice się obudzili i obudzili się wszyscy wokoło i dziennikarze. Dzisiaj słuchałem drugiego śniadania mistrzów, gdzie występowała między innymi Justyna Suchecka i naprawdę fajnie ludzie mówili i ludzie, którzy są rodzicami i tam był też filozof, więc ja jestem zbudowany tym, że faktycznie zaczyna się o tym mówić i się powinno mówić i, że tak powiem, niech się jeszcze mówi przez miesiąc. co najmniej.
Tak, 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 tak. Tutaj absolutnie zgoda, niech się mówi. My będziemy, uczestnicząc w tym wszystkim w jakichś tam naszych kanałach komunikacyjnych, jednak przystępujemy do naszej zwyczajnej pracy, czyli do przedstawienia naszego kolejnego gościa, który też jest trochę spoza tego takiego przytablicowego nauczycielstwa, ale dla nauczycieli jest bardzo ważny.
Tak, dzisiaj rozmowa z profesorem Lechem Mankiewiczem. Profesor Lech Mankiewicz jest polskim astronomem, fizykiem, popularyzatorem nauk przyrodniczych. Jest związany z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, jest dyrektorem w ogóle tego centrum. Natomiast ja go spotkałem kilka lat temu w Warszawie, kiedy zrobiłem z nim wywiad jako szkolna telewizja na temat Akademii Kana i na temat możliwości, które mają polscy uczniowie w rozwijaniu się, nadganianiu światowej czołówki. I tak sobie pomyślałem, że warto wrócić do tej Akademii Kana, zwłaszcza, że od tego czasu wiele minęło. W tym momencie mamy już polską platformę, mamy polskie tłumaczenia filmików, więc...
I za chwilę będziemy mieli jeszcze coś, o czym powie
tak, nie będziemy
pan profesor w trakcie mówienia. Tak. Mhm.
Oczywiście Lech Mankiewicz jest też członkiem grupy Superbelfiszy, więc my go też znamy na co dzień, rozmawiamy, dywagujemy na temat przyszłości edukacji, nowych trendów i on się też wypowiadał przy okazji e-podręczników rządowych parę lat temu z mądrymi uwagami dotyczącymi tego, co wtedy było planowane. Więc na pewno.
Ja go pierwszy raz spotkałem, dał mi się rzucić w oczy w takim spotkaniu w siedzibie Gazety Wyborczej, kiedy było spotkanie z ówczesnym ministrem edukacji Wielkiej Brytanii. I siedziałem gdzieś sobie z boku, tak cichutko, i pamiętam, że tam trwała ta rozmowa o różnych rzeczach. I nagle on tak wstał i zaczął machać rękami i mówić po angielsku o tym, jak to tutaj jest źle i beznadziejnie. I pamiętam, że wtedy, no, to jest dosyć ekspresyjny człowiek, tego nie usłyszymy w tym wydaniu Edugadek, ale no, faktycznie od razu był dosyć zauważalny i chciałem powiedzieć wystający, ale to nie o to chodzi. Taki outstanding, jeżeli chodzi o słowo angielskie, także wybijający się z innych, tak, o tak.
Tak, no więc zapraszamy. Jeżeli nie wiecie, co to jest Akademia Kana, no to ten odcinek jest właśnie dla was.
Akademia Kana to jest platforma do nauki. Trochę takiej nauki niezależnej od szkoły, ale chyba najlepiej wpisuje się to w taką nowoczesną tendencję. W praktyce to jest po prostu zestaw pewnie z 8000 filmów wideo i portal, którego objętość sięga, jak dobrze teraz szybko w pamięci usiłuję przeliczyć, jakimś 12 cyklom sagi o Harry Potterze, może 13 cyklom sagi o Harry Potterze. Idea jest taka, że te filmy wideo opowiadają o... To nie są 45-minutowe lekcje, tylko takie krótkie opowieści na zadany konkretny temat. Oprócz tego są ćwiczenia, które można sobie wykonać i system je ocenia. No i są też artykuły podsumowania wiedzy, bo okazało się, że wielu osobom brakowało tego, co mamy w podręczniku, tak? Ale też bardzo ważnego elementu tej platformy nie widać, to znaczy te wyniki są zapisywane i można sobie albo, jeżeli ktoś jest uczniem, to obejrzeć, czego się już nauczyłam, czy nauczyłem, co już wiem, albo wręcz stworzyć z tego taką krzywą uczenia się, a jeżeli ktoś jest opiekunem, nauczycielem, mentorem, to może na tej podstawie sprawdzić, czego jego podopieczny nie zrozumiał, bo powiedzmy, że dane ćwiczenie, czy dany rodzaj pytania w tym ćwiczeniu sprawi mu trudności.
No tak, ale z tego, co słyszę, to jest trochę tak, że to się trochę dzieje poza nauczycielem. To znaczy większość wysiłku, całość tego wysiłku ponosi uczeń, który wchodzi w jakiś system filmów, gier, ćwiczeń. Czy ja jako polski nauczyciel mogę z tego jakoś skorzystać w takiej mojej codziennej pracy? Czy to jest w ogóle tak jakby poza tym systemem, który się dzieje?
Nie, no wprost przeciwnie. To powinno być bardzo mocno zintegrowane z lekcją, tak? To znaczy może nie tyle z lekcją, ile z całym tym procesem, na który składa się przede wszystkim relacja pomiędzy uczniem i nauczycielem. I na edugatkach dziesiątki i setki razy mówiono o emocjach, o tym, jak one pomagają tak naprawdę uczniowi wejść w sedno, jak one wciągają go do zagadnienia i jak budują też zaufanie do tego, co prezentuje nauczyciel. Natomiast w pewnym momencie nauczyciel musi zająć się innym uczniem albo innymi uczniami, albo po prostu lekcja się kończy i trzeba iść do domu i wtedy okazuje się, że ano, rozumiałem świetnie w klasie, a teraz jakby nie bardzo, coś mi umknęło. I po to, żeby nie budowało się wtedy napięcie nerwowe, żeby nie budowało się zdenerwowanie, żeby nie budował się lęk, staramy się dostarczyć zasoby.
Ale jakich przedmiotów można się w tym momencie na platformie uczyć w języku polskim? Czy tylko matematyki, czy czegoś jeszcze?
No więc zaczęliśmy od matematyki i tu w zasadzie matematykę szkolną mamy, no można powiedzieć, w 100%. To znaczy to, co zostało jeszcze do zrobienia, to jest dość duży ciał dotyczący statystyki. Mamy mniej więcej połowę fizyki, mamy mniej więcej połowę chemii, duży fragment biologii, szczególnie tej związanej z genetyką. I tu mam przerażającą obserwację. Mianowicie nasza pani od biologii, Alicja, jest absolutnie samorodnym talentem pedagogicznym i ma przepiękny głos.
Ostatnim razem rozmawialiśmy na temat czerwonych krwinek, czyli erytrocytów. Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego właściwie krew jest czerwona i odpowiedzieliśmy na nie mówiąc, że czerwoną barwę naszej krwi nadaje białko o nazwie hemoglobina. I to właśnie hemoglobina jest bohaterką naszego dzisiejszego odcinka.
Oprócz tego jest naukowcem w tej chwili na Yale University. Nasza idea zawsze była taka, żeby opowiadać o wiedzy, więc jeżeli tam opowiadamy o chromosomach, to nie bardzo trzymamy się programu klasy N-tej, tylko chcemy zrobić to tak, żeby to była taka zamknięta, logicznie w pewnym sensie zupełna porcja wiedzy. Otóż kiedyś to trafiało do licealistów i mówili, że trochę może za mało na maturę rozszerzoną. Proszę mi wierzyć, że dzisiaj piszą dzieciaki z 8 klasy. Pani kazała nam to obejrzeć? Znaczy to jest jakieś nieporozumienie. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną, prawda?
No właśnie, dlaczego to jest przerażające? Ja bym chciał to jednak wyjaśnić. Dlaczego to jest przerażające? Że co, że wymaga się od tych dzieci za dużo, tak?
Tak, zdecydowanie. To znaczy to jest taka dość abstrakcyjna wiedza, abstrakcyjne pojęcia. To znaczy my wszyscy wiemy mniej więcej, co to jest chromosom, ale te wszystkie relacje, procesy, które tam zachodzą i tak dalej, one są w pełni abstrakcyjne i w przypadku takiego dzieciaka to chyba trzeba dojrzeć jakoś, no, oswoić się, przetrawić te pojęcia najpierw, a potem dopiero wchodzić w szczegóły.
A to ja myślałem, że profesor powie, że teraz, że kiedyś to licealiści robili, a teraz to na studiach nawet nie rozumieją, bo to by było zgodne z tymi memami, którymi my się tak jakoś nakręcamy, że w latach 70.
Ja nie wiem, czy to jest dobry trend. Mnie się wydaje, że to nie jest dobry. Znaczy filmy są fajne i miło się słucha Alicji, ale jakby troszeczkę cierpliwości miejmy, no.
Na ile ten kan, którego pan profesor jest twórcą, jest kalką bądź takim odpowiednikiem polskim tego, co robią Amerykanie, a na ile on jest robiony z myślą o naszej szkole, niezależnie od tego, jaka podstawa programowa jest, bo wiadomo, że no jak już się zrobi film, to fajnie, żeby on już był aktualny na tyle, na ile może.
Znaczy, to się zmienia w ogóle i teraz powiem coś bardzo ciekawego, ale coś, co może być zaskakującego, wydaje mi się. Mianowicie Khan też ewoluuje i moim zdaniem w złym kierunku. To znaczy, kiedy Sal wymyślał tą ideę i generalizował, ogólniał swoje doświadczenia rzeczywiście z roli korepetytora dla swoich kuzynek i kuzynów, to było, miało to wizję takiej otwartej edukacji, która jednocześnie rozumiała, że uczniowie mają różne potrzeby, różne, no te słynne jego stwierdzenia, że każdy uczy się we własnym tempie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że, no i przez kilka lat firmy takie jak Google zapewniły finansowanie tej wizji, ale potem, czy też rozumiem Bill Gates, który mówił o Salu, że to jest ulubiony nauczyciel jego dzieci i że podziwia spójność tego materiału. To znaczy, to nie było przygotowanie do testów, to była wycieczka w świat wiedzy z przewodnikiem, który niewątpliwie myśli bardzo oryginalnie i ma, jest naprawdę mądry, myślę tu o Salu Khanie. I choć nie zawsze to, co mówił, było stuprocentowo ścisłe i gdzieś tam w tych bardziej złożonych filmach z biologii czy z chemii były pomyłki, które my tutaj, robiąc polskie wersje, po prostu korygowaliśmy, to było nadal fascynująca intelektualna przygoda. Więc to była platforma, której celem było, w najbardziej ogólny sposób mówiąc, dostarczyć uczniom entuzjazmu do nauki, pokazać jak pięknie, pokazać jak piękną sprawą może być uczenie, rozumienie i tak dalej. No ale to finansowanie zaczęło wysychać i fundacja dostała nowych menedżerów, rasowych biznesmenów, właściwie biznesmenki, bo to są same dziewczyny, no które zapytały się, gdzie jest najwięcej potencjalnych klientów. No gdzie jest najwięcej potencjalnych klientów? No najwięcej potencjalnych klientów jest tam, gdzie są egzaminy SAT, amerykańska matura, tak? I Khan Academy ku mojej rozpaczy zaczął skręcać w kierunku platformy formatującej wiedzę dzieciaków do SAT-u. No, a my weszliśmy w ostry konflikt to znaczy polski Khan wszedł w ostry konflikt z amerykańską jakby kierownictwem tej fundacji. No i teraz jak sobie z tym radzimy? No radzimy sobie w ten sposób, że zdarza się nam nagrywać filmy, które są już zupełnie niepodobne do tych dokrętek, które tam powstały, żeby to jakoś sparalelizować z wymaganiami SAT. To ja może jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy, o której bardzo chciałem powiedzieć. Trzymajcie za nas kciuki, dlatego że jesteśmy o krok od rozpoczęcia procedury uruchamiania aplikacji mobilnej. To znaczy po wielu, wielu przepychankach, dlatego że rzeczywiście zrobili taki krok w kierunku internacjonalizacji i przebudowali software i w ten sposób, że są w stanie jakby otworzyć tą aplikację mobilną we wszystkich językach, które chcą, które są odpowiednio zaawansowane i chcą. Więc to ma się zacząć lada moment. Pierwszy język, który zostanie dodany, to będzie indonezyjski, w jakimkolwiek języku by nie mówili w Indonezji. Drugi niemiecki, a trzeci polski.
I ja mam takie doświadczenie w ogóle z młodzieżą, która ma czegoś się dowiedzieć w domu na filmie, czy nawet w klasie, kiedy im mówię, dobra, daję wam teraz 20 minut, tu macie film, za chwilę porozmawiamy, wykonajcie jakieś zadania, że oni w pewnym momencie mi zaczynają mówić, no ale szkoła, znaczy nauczyciel chyba jest od tego, żeby nam tłumaczył, nie? Natomiast, no co pan tutaj teraz robi? To znaczy, dlaczego my tak robimy to na odwrót? No, to chyba nie jest dobre. I ja kilkakrotnie z licealistami, w sumie dobrego liceum w Warszawie, miałem takie czasami utarczki wojny, że oni mi wyraźnie się buntowali. Niektórzy w ogóle odmawiali robienia czegoś takiego, mówiąc, że no zwłaszcza nauczyciel historii jest od tego, żeby mówić, a nie żeby potem jeszcze co.
Jeżeli to są myślący młodzi ludzie, to warto być może im przypomnieć, że żyją w czasach takiej eksponencjalnego przyrostu wiedzy. I nie będą mogli zawsze liczyć na to, że nauczyciel stanie przy nich i coś im wytłumaczy, pokaże palcem, wskaże dokładnie źródło i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że żeby korzystać samemu z zasobów wiedzy w internecie, to trzeba mieć po temu zbudowany pewien charakter. No bo trzeba chcieć i trzeba też umieć, dlatego że jakby no właśnie brak tego nauczyciela powoduje, że nie można powiedzieć, proszę pana, ale ja nie rozumiem, niech pan powtórzy jeszcze raz, tak? Znaczy, można sobie przewinąć film jeszcze raz, ale jeżeli jest tak, że się nie rozumie czegoś, to nie można tego zrobić. Więc w pewnym sensie, Jacku, ja bym im powiedział, że to jest bonus, który oni dostają w szkole. Bonus polegający na tym, że powolutku zwraca się ich uwagę i przygotowuje się ich do tego, co będą musieli umieć robić przez całe dorosłe życie.
Tak, tylko że im zależy, znaczy im trochę było żal tego, że to taki klasyczny wygląd lekcji, na którym ktoś po prostu pięknie opowiada i oni się wzruszają, odchodzi. Naprawdę, ja mówię, Boże, ja myślałem, że jesteście trochę bardziej postępowi, a nie jakby, to ja tu przychodzę, stary człowiek z rewolucją. A nie, okazało się, że to raczej chodziło o to, że no im szkoda było takiego pewnego, no tej katedry, no potem jakoś znaleźliśmy jakiś kompromis w tym wszystkim, ale okazało się, że to nie było wszystko. No ale dobra, to ja myślę, że to jest...
Nie, oczywiście, więc ja najbardziej nie lubię, jak rano wstaję, oglądam statystyki, jest godzina 9:00 i widzę na YouTubie, że ktoś ogląda filmy wideo, bo to nie jest ta pora, znaczy szkoła nie jest, albo ludzie piszą, a dzisiaj na lekcji pani nam puściła film. No przepraszam. Ale film jeszcze można obejrzeć w domu, a na lekcji trzeba właśnie dyskutować o tych wzruszeniach. Tak,
no tak.
Ale rozumiem, że Jacek, ty mówisz o tym, żeby oni ten film w domu obejrzeli.
Tak, oczywiście, nie
no,
zależało
lekcji.
Mi na tym, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy się już nie skupiali na rzeczach oczywistych, o których każdy może im opowiedzieć, lub mogą sobie przeczytać, tak, bo tylko żebyśmy poszli gdzieś głębiej. Mi zależało na tym, żeby oni już przyszli z jakąś porcją wiadomości do mnie, a ja chciałem zajrzeć do czegoś jednego konkretnego, ale tu okazało się, że właśnie było inaczej. No to jak profesor Mankiewicz stał się polskim ambasadorem Akademii Kano?
A to w taki sposób, że proszę sobie wyobrazić, że mamy takie mieszkanie, w którym jest duża kuchnia, to znaczy mieszkanie jest w bloku, ale kuchnia jest przebudowana z mojego pokoju i z kuchni i tam koncentruje się życie rodzinne i siedzę sobie te 7 lat temu przy stole i naprzeciwko mnie moja córka. Ja tam coś robię w laptopie, a ona zwija brudkę w podkówkę. I to może była 4 klasa. I pytam się, Aguś, a co się stało? A ona mówi, a bo tu pani nam dała takie zadanie, wiesz, bo ułamki, coś takiego nowego było. I ona mówi, ja tu nic nie rozumiem. No i tak patrzy na mnie takim przerażonym wzrokiem. A ja pamiętam ten sam wzrok, akurat wtedy uczyłem studentów, jak się przychodził student do tablicy i się zastanawiał, czy żeby pomnożyć 2 ułamki, to trzeba je sprawdzić do wspólnego mianownika, to miał podobne spojrzenie. No więc pytam się, co to jest ten ułamek? A on mówi, a wie, to pani nam tu mówiła, że to tak tu się jedną liczbę pisze, potem taką kreskę i potem drugą liczbę pod spodem. I co się z tym robi? Ona mówi, no właśnie tego nie wiem. A mówię, no może to ma coś wspólnego z dzieleniem? A on mówi, no nie, tata, żartujesz. No, gdyby to miało coś wspólnego z dzieleniem, to pani by nam to na pewno powiedziała. Więc no, wtedy zrozumiałem, że muszę dziecku jakoś pomóc. A akurat ktoś mi dzień wcześniej napisał, przysłał to w mailu, że to jest taka fajne, to ci się spodoba. Mhm. No dobra, no to...
Agusia się zsynchronizowała z mailem.
Zsynchronizowała się z mailem i... Znalazłem szybko film na temat tego, co to jest ułamek i przetłumaczyłem napisy do pierwszego, potem do drugiego, potem do trzeciego. Cała ta historia jest ilustracją mądrości chińskiego przysłowia, że najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A potem oczywiście byli sponsorzy, stosunkowo duże pieniądze, jak na polskie warunki. Cała ta platforma do tej pory pewnie kosztowała z 800 tysięcy złotych w polskiej wersji. Ale to nadal jest nic w porównaniu z tym, ile trzeba byłoby wydać, żeby zrobić ją od początku. Mhm. Ale zaczęło się po prostu, jak chyba w przypadku wielu edukatorów, od zwiniętej w podkówkę brudki
własnego dziecka.
A czy są jacyś następcy? To znaczy, czy są nauczyciele, którzy nagrywają ten typ filmów, bo on jest też specyficzny. To nie jest taki wykład z tablicą interaktywną z tyłu albo z białym flipchartem, tylko on jest bardzo specyficzny. Czarne tło, tablet graficzny, który pisze i ktoś tam tłumaczy, więc to jest też marka sama w sobie już trochę. Czy są, czy zna profesor jakieś osoby, które tworzą tego typu filmy kanowe, ale na własnych kanałach? Może uczniowie, może nauczyciele?
Szczerze mówiąc, ja jestem świadom, że jest sporo na przykład kanałów matematycznych, ale pojawiają się też kanały chemiczne. Ja po prostu rejestruję ten fakt, które są rzeczywiście w tym formacie. To znaczy czasem jest to białe tło na tablecie, a czasem czarne, ale generalnie format jest taki sam. Pojawiają się też, jak doskonale wiemy, nasz kolega robi fenomenalne zupełnie lekcje z chemii, takie pełnoformatowe.
Nasz kochany Dawid.
Pewnie.
Tak, tak jest. I to się moim zdaniem znakomicie jedno z drugim uzupełnia. Miły, no.
Powoli będziemy już kończyć. Dziękujemy bardzo. O tym kanie to ja bym jeszcze mógł długo.
To ja bardzo dziękuję.
To będziemy jeszcze tak. Ja się cieszę, że udało nam się przejść przez tego kana i w ogóle rozmowę bez wielkiego narzekania, bo ja bałem się trochę takiego narzekania, że nie korzystamy, ale wydaje mi się, że dzisiaj zrobiłem nawet taką sondę wśród nauczycieli, których znam, którzy pracują ze mną, i kan był, znaczy zdziwiono się, że ja się pytam o takie podstawy jak kan, więc to mnie
ucieszyło. Nie, ale słuchajcie, ja jakby... To jest trochę, ja nie wiem, to z wiekiem może przychodzi, to znaczy to wszystko powolutku wymaga czasu, a przede wszystkim wymaga też pokory. No, jest 30% wzrostu rok do roku na platformie. No,
to dużo.
Czy ja mam prawo marzyć o czymkolwiek więcej?
No nie, to bardzo dużo. To wielkie gratulacje.
No właśnie, no. Także
słuchajcie, ja teraz właśnie zadaję...
Oby znalazł się jeszcze lepsza platforma. To zawsze miał być benchmark, inspiracja, cokolwiek. No, chodzi tak naprawdę o przyszłość naszych dzieci, a także w związku z tym o nasze emerytury.
Ja myślę,
tak?
Też, że chodzi troszeczkę o to, żeby się troszeczkę zabezpieczyć przed różnymi pomysłami różnych ludzi, którzy piszą podstawy programowe z lat 70. W XXI wieku. Tak. I zawsze tak. Można się... Ja wierzę dokładnie w to, że tego się już nie zatrzyma. Tak? To znaczy, jak już wymyśliliśmy ten system, to niezależnie co się stanie, będziemy uczyć w taki sposób, żeby było lepiej. Po prostu. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczora. To na razie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Tu uczniowie teraz, jak szukają wiedzy, to już nie wpisują w Google, jak co zrobić, tylko wchodzą na YouTube'a i wpisują, jak coś zrobić. I on się z tych filmików YouTube'owych po prostu uczą.
Tak, i cieszymy się, że czasami wpadną na naszych byłych gości, na przykład na pana Belfra Dawida Chemika, którego czasami podglądam, jak się uczą moi synowie, mój starszy syn czasami, więc to jest miło, fajne i ciekawe. No, ale Akademia Kana to jest coś więcej niż filmiki, co profesor Mankiewicz starał nam się wytłumaczyć, bo tam są jeszcze te wszystkie różne narzędzia. Niedługo właśnie aplikacja telefonowa, która będzie nie tylko podawała nam odpowiednie filmy, ale również dbała o to, żebyśmy w odpowiedni sposób mogli tę wiedzę zrozumieć i to przyswajanie widzieć z lotu ptaka. Ja oczywiście jako nauczyciel historii żałuję, że nie ma w tym kształcie szans na po prostu historię Polski, no ale może kiedyś jakaś powstanie.
A teraz zapraszamy na do naszej skrzynki z narzędziami. Tym razem Bartosz Hyś zaprezentuje nam w sumie dwa narzędzia, więc po prostu posłuchajmy, nie będziemy spoilerowali, co on ma nam do powiedzenia.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Edukatek. Ja się nazywam Bartosz Hyś, na co dzień nauczyciel informatyki w szkole podstawowej oraz w liceum. Jestem pomysłodawcą bloga edukacyjnego Digitalni i Kreatywni oraz grupy facebookowej Digitalni i Kreatywni Tikowi Nauczyciele. Należę także do grupy Superberfów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale już w przyszłym tygodniu przypada Tydzień Mózgu. Stąd też pomyślałem sobie, że jest to doskonała okazja, aby zainspirować Was do tego, aby przygotować gry Wabank dla Waszych podopiecznych. Polecę Wam dzisiaj dwa narzędzia. Jedno będzie całkowicie bezpłatne, drugie częściowo będzie płatne. Pierwszym z nich jest Jeopardy, Jeopardy Labs. Wystarczy, że odwiedzicie stronę jeopardylabs.com, wpiszecie tam nazwę aplikacji, następnie nadacie jej tytuł, później tworzycie kolejne kategorie do pytań, a w dalszej kolejności określacie na poziomach od 100 do 500 złotych wirtualne takie pytania do danej kategorii. I to jest bardzo proste narzędzie, zachęcam do korzystania. Drugie z narzędzi, o którym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jest płatne. Do 3 aplikacji na koncie możecie stworzyć bezpłatnie, później już trzeba zapłacić, już tak to wygląda. Tutaj trzeba się zalogować, podać swój adres e-mail oraz hasło bez konieczności klikania w link aktywizacyjny. Tworzenie gry jest tutaj bardzo proste. Wystarczy, że wciśniecie Create My First Game. To narzędzie polecam Was z tego powodu, że w porównaniu do Jeopardy tutaj akurat możecie sobie przy grze w teamach, w zespołach, możecie sobie wybierać symbole zespołów, czy to będą owoce, warzywa. Myślę, że te narzędzia będą Wam przydatne, że to, co Wam polecam, zainspiruje Was do tego, żeby takie gry samodzielnie tworzyć dla Waszych uczniów.
To był Bartosz Hyś, który opowiadał o kolejnych narzędziach, dzięki którym nasze zajęcia mogą być ciekawsze i oba w zasadzie służyły do tego, żeby tak się quizowo zrobiło w szkole, w klasie. Dzieciaki to bardzo lubią i myślę, że ten sposób na zauważenie, jaka jest tak naprawdę wiedza czy wiadomości naszych dzieciaków, są o wiele lepsze niż stresujące kartkówki i sprawdziany. Ponieważ no, przychodzi to zupełnie naturalnie, to, że oni chcą wiedzieć wtedy. Także no, te wszystkie quizo-podobne narzędzia jak najbardziej polecamy.
Powoli skrzynka z narzędziami zaczyna nam się całkiem fajnie zapełniać. Jest już tych narzędzi kilka. Może kiedyś spróbujemy stworzyć odcinek, który będzie zbierał do kupy, za przeproszeniem, wszystkie te narzędzia. Może wyjdzie kolejny hit. Natomiast jeżeli się Wam podobają te nasze pomysły i podobają się wywiady, które przeprowadzamy w Waszym imieniu z najlepszymi polskimi nauczycielami, naszym zdaniem, też profesorami, jak widać, to nie zapomnijcie dać nam recenzję, zrankingować nas, polecić innym, bo z tego żyjemy, z tych waszych poleceń, nie finansowo, ale emocjonalnie, bo to dużo czasu zajmuje. Tutaj Jacek wie doskonale, bo teraz w tym zakręceniu szalonym jeszcze musi znaleźć czas na to, żeby dosłownie w parę godzin zmontować ten odcinek, żeby był jutro gotowy. Ja muszę do tego stworzyć jeszcze show notes, tak, czyli te notatki do odcinka, więc pamiętajcie o tym, żeby jeżeli się wam podoba, to oceniajcie nas, szerujcie i w ten sposób się jakoś barterową wymianą rozliczymy.
Mhm, tak, nie będziemy wydawać reszty, ale weźmiemy każdą sumę lajków i różnych poleceń, jaką nam dacie i rozumiem, że reszty nie trzeba. Dobra, Marcin, to uciekamy w swoje zwariowane życie nauczycielskie. Myślę, że za 2 tygodnie no pewnie też nie ominiemy tematu strajku, może jakoś inaczej, a tymczasem życzę ci mimo wszystko fajnych, spokojnych lekcji.
Byśmy za 2 tygodnie spotkali się w lepszych czasach. Niech moc będzie z wami.
Cześć, trzymaj się.
Hej, na razie. Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiem?
Tak. I oby te lepsze czasy nie były tylko za pomocą podwyżki 500+.
Właśnie. Właśnie. Wiesz, mam nadzieję, że... No właśnie, trzeba teraz zacząć coś robić, kurczę. To uciekliśmy w taki temat, że... Dobra, lecimy. Pa!
Hej, na razie.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki.